Jak na pewno zauważyliście od jakiegoś czasu, od kilku miesięcy, kiedy mamy niedzielne nabożeństwo i podczas tego nabożeństwa mamy wieczerzę pańską, czyli wspominamy śmierć Chrystusa, także po wieczerzy modlimy się szczególnie o osoby chore, czyli modlimy się o takie potrzeby związane z potrzeby zdrowotne, a później także modlimy się o inne potrzeby, które gdzieś tam mamy w swoim życiu, które przynosimy. I dzisiaj chcemy zrobić tak samo, czyli po pamiątce będzie taki czas modlitwy. Jeśli dzisiaj są osoby, które chciałyby się modlić o siebie, szczególnie też modlić się właśnie w tej sferze zdrowia, uzdrowienia, potrzeby właśnie w tym temacie, to chcę Was zaprosić do tego, żebyście tutaj później wyszli do przodu i my tutaj będziemy modlić się i cały zbór będzie się modlił, będzie Was wspierał i błogosławił. Nie wiem, czy Wy też to tak odbieracie, ale ja to tak odbieram, że ten temat choroba, uzdrowienie to jest temat, który jest ciągle takim tematem bardzo aktualnym i żywym w naszym zborze. Bo ja myślę, że on jest generalnie aktualny i żywy w życiu człowieka, no bo trudno sobie wyobrazić, że są jakieś tematy, że ten temat jest jakoś tak oderwany od naszego życia, bo przecież i to, gdy jesteśmy rodzicami, mamy dzieci, małe dzieci, dorastające dzieci, borykamy się z problemem choroby. Później jak jesteśmy młodzi, czyli jesteśmy nastolatkami, młodzieńcami, no to później ten temat choroby troszeczkę tak gdzieś odchodzi na bok, no bo gdzieś czujemy się tacy bardziej silni, zdrowi, rzadziej chorujemy. A później w pewnym wieku znów ten temat powraca, osoby starsze też częściej muszą chodzić do lekarza i tak dalej. Więc można powiedzieć, że to jest taki temat bardzo bliski życiu. A też kiedy patrzymy do Pisma Świętego, patrzymy do Ewangelii, też widzimy, że on był bardzo taki aktualny w służbie Jezusa i w życiu Jezusa. To nie był temat, jak powiedziałem, kiedyś poboczny temat, gdzieś dodatkowy temat, ale kwestia ludzi chorych, ludzi cierpiących, to była jedna z takich podstawowych filarów usługiwania Jezusa, jedna z podstawowych filarów służby Jezusa, kiedy tutaj w tym ziemskim ciele, żył na ziemi, chodził, spotykał się z ludźmi. I ja dzisiaj chciałbym też jak gdyby kontynuować te moje rozważania, one może nie są tak kontynuowane z niedzieli na niedzielę, ale co jakiś czas wracam do tego tematu, by w konsekwencji zrobić jakąś całość. I dzisiaj taki temat, jak powinniśmy się modlić o chorych. Jak powinniśmy się modlić o chorych. I chcę Wam zwrócić uwagę na takie cztery aspekty, czy cztery sposoby, w jaki sposób możemy się modlić o chorych, w jaki sposób możemy się modlić też o samych siebie, jeżeli jesteśmy chorzy. Bo tak naprawdę choroba dotyczy nas samych, czyli jeśli jesteśmy chorzy, to modlimy się o samych siebie, pod warunkiem, że się modlimy. Nie wiem, czy tak jest. Jeśli jesteście chorzy, to co robimy? No, musimy sobie odpowiedzieć. No, gdy jesteśmy chorzy, to co robimy? No to dotyczy to nas samych. Choroba dotyczy, czy modlitwa o chorych dotyczy na osób nam bliskich. Na przykład w rodzinie ktoś zachoruje, dziecko zachoruje, żona zachoruje, mąż zachoruje. To wtedy modlimy się o tych najbliższych z rodziny. Mam nadzieję, że tak praktykujecie, że tak robimy. Modlimy się o tych najbliższych. Choruje ktoś w zborze, tak? Ktoś w zborze jest chory, więc jako zbór, jako siostry, bracia, jedno ciało, modlimy się o tą osobę, która jest chora w zborze. No i jeszcze zdarza się, że czasami w pracy ktoś zachoruje, ale ze sąsiadów, znajomych, no i wtedy nie za bardzo wiemy, co zrobić, ale gdy ta osoba, nie wiem, jakoś z nami rozmawia i wtedy zastanawiam się, zaproponować modlitwę, czy nie zaproponować modlitwę, albo powiedzieć, że w zborze się będziemy modlić o ciebie. Wiecie, to jest taki temat naprawdę bardzo, bardzo bliski. To się pojawia w naszym życiu, ciągle się pojawia w naszym życiu. Ciągle gdzieś tam ocieramy się o tego typu sytuacje, ocieramy się o chorobę i teraz musimy się jakoś biblijnie zachować w tym wszystkim. Biblijnie w tym wszystkim zachowywać. Przecież po to tutaj jesteśmy, żebyśmy się uczyli, jak w takich zwykłych sytuacjach życiowych, które nas dotykają, czy dotykają naszych bliskich, zachować się w sposób biblijny. I może powiem tak, Pan Jezus umiał się modlić o chorych. Czy zgodzicie się ze mną? Tak. Pan Jezus wiedział, jak usługiwać chorym. i usługiwał chorym, a my nazywamy się Jego uczniami, a On jest naszym Panem i Mistrzem. Tak? Czyli Jezus jest naszym Panem i naszym Mistrzem. Pan Jezus kiedyś powiedział, że wystarczająco, gdy uczeń będzie jak? Jaki jest ten dystans między nami, uczniami, a Panem? Jaki jeszcze dystans mamy? Pan Jezus powiedział, że wystarczająco będzie, gdy uczeń będzie jak? Mistrz, ale myślę, że ten dystans jest długi. I moim celem jest to, żebyśmy ten dystans skracali, tak? Moim celem jest to, żebyśmy się uczyli na podstawie Bożego Słowa, jak być bardziej podobnym do Jezusa, jak być bliżej Jezusa, jak być bliżej tego, kim On był, kiedy żył tutaj na ziemi, jak być bliżej tego, jak On usługiwał, kiedy był tutaj na ziemi. Bo uczniostwo zakłada to, że będziemy stawać się jak mistrz. No przecież o to chodzi tak naprawdę w uczniostwie, że stajemy się jak mistrz. Jeśli chodzi na przykład o nasz charakter, naszą naturę, to też mamy stawać się jak mistrz. Mamy być na obraz Jezusa. I tak samo w tej ziemskiej posłudze. Przecież później, jak Pan Jezus odszedł do nieba, to apostołowie, którzy byli Jego uczniami i można powiedzieć bezpośrednio widzieli, jak Jezus posługiwał, po napełnieniu Duchem Świętym starali się robić to samo, co robił Jezus. Czy zgodzicie się ze mną z tym? Że po napełnieniu Duchem Świętym starali się robić to, co robił Jezus? Byli Jego uczniami. Zresztą na początku nawet ich nie nazywano chrześcijanami, albo nawet ich nie przezywano, bo to naprawdę było przezwisko. Tylko nazywano ich uczniami, zwolennikami drogi pańskiej, czyli zwolennikami jakiegoś stylu życia. Naśladowali Jezusa, więc na początku tak ich nazywano. Więc my dzisiaj, jeżeli wchodzimy na tą drogę, to staramy się być tymi naśladowcami Chrystusa. Więc Jezus staje się naszym wzorcem, staje się naszym mistrzem, a my się tego uczymy od Niego. Więc dzisiaj chciałbym, żebyśmy troszeczkę uczyli się na ten temat, w jaki sposób modlić się o ludzi chorych, bo nam się wydaje, że my wiemy, jak się modlić o ludzi chorych. Gdzieś tam intuicyjnie czytamy Boże Słowo, wiemy, ale ja chciałbym troszeczkę pewne rzeczy porządkować, tak żebyśmy mieli jakieś takie to poukładane, bo każdy z nas w jakiś sposób albo się już modlił o siebie, albo się modlił o kogoś, więc pozostaje pytanie, jak się modlić o chorych. Więc słuchajcie, chciałbym się o czterech takich rzeczach powiedzieć, czterech sposobach, w jaki możemy się modlić o ludzi chorych, czy o samych siebie, gdy jesteśmy chorzy. Zaczniemy od Ewangelii Jana, 16 rozdziału. Ewangelia Jana, 16 rozdział. Dzisiaj troszeczkę będziemy się rozciągać. Nie wiem, czy to będzie rozciąganie na kole, czy będzie to rozciąganie takie na delikatne, na łóżku, jak się przeciągamy. Ale będziemy się troszeczkę rozciągać na sposób myślenia. Mam nadzieję, że się będzie rozciągał. Ewangelia Jana, 16 rozdział, werset 23 i 24. Pan Jezus przed swoim odejściem w ten sposób powiedział: a w owym dniu o nic mnie pytać nie będziecie. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, da wam. Dotąd o nic nie prosiliście w imieniu moim, proście, a weźmiecie, aby radość wasza była zupełna. Spróbujmy spojrzeć na ten fragment Pisma Świętego właśnie w kontekście choroby. I zobaczmy, że tutaj Pan Jezus powiedział: o cokolwiek byście prosili, czyli to słowo o cokolwiek obejmuje, jest takie pojemne, że obejmuje także sprawę choroby? Oczywiście, że tak. O cokolwiek dotyczy także sprawy choroby. Więc ten werset jak najbardziej jest biblijną podstawą. Ten werset staje się biblijną podstawą, jest biblijną podstawą, żebyśmy się modlili o ludzi chorych. Bo o cokolwiek zakłada także sprawę uzdrowienia ciała. I dalej jest powiedziane: o cokolwiek byście prosili w imieniu moim. I chcę wam na to, chcę wam, nam wszystkim na to zwrócić uwagę. W imieniu, czyli można powiedzieć zamiast lub z upoważnienia. Czyli Pan Jezus daje nam takie upoważnienie. On dał swoim uczniom, bo to jest bardzo ważne, swoim uczniom dał takie upoważnienie, żebyśmy w Jego imieniu prosili Ojca o cokolwiek. A w tym przypadku, o którym ja mówię, w Jego imieniu prosili o uzdrowienie. I to jest pewne upoważnienie, które Jego uczniowie otrzymali. Jezus mówi: macie to upoważnienie, że w moim imieniu możecie stawać i w moim imieniu możecie się modlić i w moim imieniu możecie prosić o uzdrowienie. Więc pierwszy fragment, taka biblijna podstawa modlitwy o uzdrowienie, to ja się opieram o to, chociaż mógłbym się rozszerzyć to, ale nie chcę tych wersetów czytać w nieskończoność, bardzo dużo ich jest, ale tutaj staję na tym słowie, bo przecież wiemy o tym, że cokolwiek jest w słowie napisane, to jest Boże Słowo, to jest natchnione, to jest podstawa, na której możemy oprzeć się i podstawa, na której możemy oprzeć naszą wiarę. Więc tutaj jest wystarczające słowo, żeby oprzeć naszą wiarę i w Jego imieniu, w imieniu Jezusa, prosić Ojca o uzdrowienie, bo cokolwiek zakłada też tę sprawę. Spróbujmy spojrzeć na jakiś przykład biblijny, że tak się działo. Posłużę się przykładem z Ewangelii Marka, rozdział 1, wersety 40 i 41. Marek, rozdział 1, wersety 40 i 41. Tu jest sytuacja taka, że do Jezusa przychodzi człowiek. I przyszedł do niego trędowaty z prośbą. I przyszedł do niego ten trędowaty z prośbą. I to jest to właśnie słowo użyte z prośbą, o cokolwiek byście prosili. Przyszedł do niego trędowaty z prośbą, upadł na kolana i rzekł do niego: jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Mamy ten przypadek. Przychodzi trędowaty, pada przed Jezusem, jeśli chcesz, z prośbą pada, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę swoją, dotknął się go i rzekł: chcę, bądź oczyszczony. I czytamy, i natychmiast zszedł z niego trąd i został oczyszczony. To właśnie mamy tą sytuację, jak działa prośba. Więc Jezus usługuje, przychodzi trędowaty z prośbą, pada na kolana i mówi: Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Prośba, tak? Wiecie, prośba ma to w sobie, że zakłada aktywną odpowiedź po drugiej stronie i prośba też daje pewien dozę wolności osobie, którą prosimy. Nie wiem, czy to widzicie. Jeżeli ktoś przychodzi do mnie z prośbą, to ja mam taką opcję, że mogę odmówić lub mogę tę prośbę spełnić. Nie wiem, czy tak działa prośba. Nie wiem, czy to rozumiemy, no nie? Chociaż czasami jest taka prośba, że ciężko odmówić. Nie wiem, czy mieliście taką sytuację w życiu, że jest taka prośba, która jest bardzo trudna do tego, żeby odmówić. No, ale tutaj mam jeszcze jeden aspekt, że reakcja Jezusa była taka bardzo pozytywna. Ta reakcja Jezusa była taka: chcę, bądź oczyszczony. Tak? Czyli widzimy, że po stronie Jezusa nie jest tak, że ja to, wiesz co, trędowaty, rozważę, zastanowię się nad tym. Wezmę różne aspekty pod uwagę. Nie, Pan Jezus tutaj, widząc postawę tego człowieka, odpowiada: chcę, bądź oczyszczony. I to jest bardzo ważne w naszym przypadku, kiedy my przychodzimy z prośbą na podstawie tej Ewangelii Jana, że o cokolwiek byście prosili w imieniu Jezusa, to przychodząc z prośbą musimy wiedzieć, że Bóg jest po naszej stronie, że Bóg jest na tak. To nie jest tak, że Bóg jest zupełnie przeciwny naszej prośbie, modlitwie o uzdrowienie. Bóg nie jest przeciwny temu. Bóg staje po tej stronie, ale prośba zakłada to, że jest też aktywna odpowiedź z drugiej strony. Jest aktywne zadziałanie po drugiej stronie. Więc, drodzy, w jaki sposób, to jest jak gdyby taki pierwszy sposób, w jaki modlimy się o ludzi chorych, i to myślę, że mamy najbardziej przetrenowane w naszym osobistym życiu, czy najczęściej się nam to zdarza, że kiedy ktoś jest chory, czy sami jesteśmy chorzy, prosimy Boga o uzdrowienie. Czyli tutaj tą modlitwą jest prośba, prosimy Boga o uzdrowienie. Prosimy w imieniu Jezusa, czyli z tego upoważnienia, które otrzymaliśmy od Jezusa, prosimy właśnie w ten sposób. I myślę, że wielokrotnie, przynajmniej mam taką nadzieję, że wielu z nas korzystało z tego słowa, bo nasza praktyka wiary bierze się ze słowa, czyli praktykujemy w wierze to, o czym mówi nam Boże Słowo, czyli bierzemy z Bożego Słowa adekwatne wersety, adekwatny fragment Pisma Świętego dotyczący naszej sytuacji i stajemy wiarą na tym fragmencie Pisma Świętego i z tym przychodzimy do Boga. Więc, drodzy, to jest właśnie taki pierwszy sposób i ja chcę wam powiedzieć tak, że was zachęcam do tego, żebyśmy tak robili, żebyście wy tak robili, żebym ja sam też tak robił. Kiedy po prostu wokół nas, czy w naszym życiu, czy wokół nas są osoby, które cierpią z powodu choroby, to zanim uruchomimy wszystko inne, bo wiecie, bo współczesny człowiek ma troszeczkę ułatwione zadanie w tym względzie, a utrudnione, jeżeli chodzi o Biblię. Bo tamten człowiek, tutaj opisany z Biblii, to miał utrudnione zadanie, jeżeli chodzi o kwestię medyczną, lekarzy i tak dalej, więc bardzo często dla niego jedynym ratunkiem było co? W tym przypadku, gdy był Jezus, to był Jezus. I jeszcze dzisiaj są takie rejony świata, że tym jedynym ratunkiem to naprawdę jest Ewangelia i Jezus, bo żadna inna pomoc nie działa. Więc czasami można powiedzieć, że no, jest takie wymuszone okoliczności. Natomiast my, zanim uruchomimy cały pakiet różnych oddziaływań w kwestii choroby, to też pamiętajmy o tym, że Boże Słowo nam mówi, daje nam taką podstawę, żebyśmy stawali w imieniu Jezusa i prosili Ojca. Korzystajmy z tego. To jest pierwszy sposób, w jaki możemy się modlić o nas samych, czy modlić o naszych bliskich. Dalej, pójdziemy troszeczkę dalej, będziemy teraz jeszcze rozszerzać ten temat. Jak powiedziałem, będziemy się rozciągać w naszym sposobie myślenia. Mam nadzieję, że nie pękniemy gdzieś tam pod koniec tego rozciągania, ale spróbujmy zmierzyć się z kolejnymi zagadnieniami w tym obszarze, w tym temacie. Teraz będziemy czytać 1 Piotra, 2 rozdział, wersety 22-25. 1 Piotra, 2 rozdział, wersety 22-25. Jest to fragment, który jest proroctwem Izajaszowym, czyli Izajasz 53, tutaj cytowany przez Piotra w liście Piotrowym. Czytamy tak, że on, chodzi o Jezusa, on grzechu nie popełnił, ani nie znaleziono zdrady w ustach jego. On, gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem, gdy cierpiał, nie groził, lecz poruczał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi. On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy obumarwszy grzechom dla sprawiedliwości żyli, jego sińce uleczyły was. Byliście bowiem zbłąkani jak owce, lecz teraz nawróciliście się do pasterza i stróża dusz waszych. No i to jest taki fragment, który Pisma Świętego, który w taki najpełniejszy sposób wyjaśnia nam, co stało się na krzyżu. Co stało się, kiedy Jezus umarł na krzyżu. I tutaj, jakbyśmy też sięgnęli do Izajasza i tutaj do Piotra, to dowiadujemy się, że Pan Jezus umierając na krzyżu zapłacił za nasze grzechy, ale także ten fragment rozszerza się i mówi tak, że Jego sińcami jesteśmy uleczeni i to odnosi się do kwestii odnosi się do zdrowia też fizycznego, naszych problemów związanych z ciałem, a to jest potwierdzone w Ewangelii Mateusza. Już teraz nie chcę tego czytać, żeby nie budować zbyt wielu fragmentów, rozwijać fragmentów Pisma Świętego. Więc sytuacja jest taka, że myślę, że my nie mamy problemu jako ludzie wierzący, żeby uznać to, że na krzyżu wykonało się. Gdzieś jesteśmy o tym przekonani i ten rodzaj wiary i ten rodzaj ufności, że na krzyżu wykonało się, gdzieś w nas jest, ale zauważyłem, że głównie odnosimy to do kwestii grzechu i przebaczenia. Grzechu i przebaczenia. I słuchajcie, kiedy na przykład mówimy o grzechu i o przebaczeniu, to nikt z nas nie poddaje wątpliwość to. Bądźmy tacy uczciwi. Nikt z nas nie poddaje wątpliwość to, że kiedy Pan Jezus przelał swoją krew, kiedy umarł, to zapłacił pełną cenę za wszystkie nasze grzechy. Nikt z nas tego wątpliwość nie poddaje. Jesteśmy gotowi to uznać, jesteśmy gotowi się z tym zgodzić. Zgadzamy się z tym i przyjmujemy to. I kiedy w Ewangelii, na przykład w pierwszym liście Jana, kiedy czytamy, że jeśli wyznajemy grzechy swoje, to jest pierwszy Jana, rozdział 1, werset 9, jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy, i odpuści nam grzechy nasze i oczyści nas od wszelkiej nieprawości, to nikt z nas nie podaje wątpliwość, że tak się dzieje. Kiedy wyznajemy swoje grzechy, to nie wątpimy w to, że jeśli wyznajemy swoje grzechy, to wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Wierzymy w to, czy wątpimy w to? Czy poddajemy to wątpliwość i mówimy, jeśli wyznajemy grzechy swoje, to wierny jest Bóg i sprawiedliwy i zastanowi się, czy nam odpuścić nasze grzechy. Zobaczcie, nikt z nas tak nie patrzy na ten fragment Pisma Świętego. Widzimy przecież jakąś logikę, jakąś spójność w tym, jeżeli się wykonało, tak? gdzie zostało zapłacone, gdzie została zapłacona pełna cena i my teraz przychodzimy do Boga i wyznajemy nasze grzechy Bogu, to nie wątpimy w to, czy Bóg nam przebaczy, czy nam nie przebaczy, bo Boże Słowo daje nam podstawę, żebyśmy mocno stanęli i wiedzieli w to, że jeśli wyznajemy grzechy swoje, dlatego że Jezus zapłacił pełną cenę, Bóg nam przebacza i Bóg nas oczyszcza. Czy wierzymy w to? Rozumiemy, nie? Czyli tutaj w tym obszarze jesteśmy spójni, w tym obszarze jesteśmy zgodni. Ale kiedy przychodzi kwestia choroby, to zaczynamy, to pojawiają się dodatkowe wątki, dodatkowy sposób myślenia. Bo wiecie, no grzechu tak bardzo nie widać, tak? A chorobę to widać i czujemy od razu ją. Ale zobaczmy, musimy tutaj też w tym obszarze być bardzo uczciwi, jeżeli chodzi o Boże Słowo, bo musimy zobaczyć, że to samo Boże Słowo, które mówi nam o tym, ten sam fragment, ten sam kontekst, te same wyrazy hebrajskie, greckie użyte, jeżeli my nie poddajemy wątpliwość, że wykonało się w kwestii przebaczenia grzechów, to jest oczywiście podstawową sprawą, ja nie, to jest absolutnie sprawa podstawowa, to chcielibyśmy też uznać, że tak jak mówi Piotr, jego sińcami jesteśmy uleczeni. I teraz jak to działa? Jak to działa? Wiecie, to też nie działa automatycznie. Ja nie znajduję, żeby cokolwiek w Biblii działo automatem. Że po prostu coś automatycznie nagle się dzieje w naszym życiu. To wszystko ma związek z tym, co się dzieje tutaj w naszym sercu. To wszystko ma związek z tym, co się dzieje w naszym duchu, co dzieje się tam w naszym wnętrzu. I nie wiem, czy wy znacie takie przypadki, ale ja takie przypadki znam. Znam przypadki ludzi, którzy byli pogrążeni w swojej chorobie i w swoim bólu. I modlili się o swoje uzdrowienie i to uzdrowienie nie przychodziło. Modlili się, prosili w imieniu Jezusa. Ale wiecie co, zdarzyło się coś takiego, że pewnego wieczoru modlili się i nagle w ich sercu pojawiło się głębokie przekonanie i głęboka wiara, że sińcami Jego jesteśmy uleczeni. Nie wiem, czy byście to przeżyli. I nagle to sobie zawołały, wyznały, sińcami Jego jestem uzdrowiony. Co się stało? I w tym momencie Bóg dotknął się ich życia i w tym momencie one doświadczyły Bożego uzdrowienia. W tym momencie doświadczyły Bożego uzdrowienia. Kiedy w ich sercu pojawił się jakiś nowy poziom wiary, zaufania, ufności pokładanej w tym fragmencie Pisma Świętego. Jak powiedziałem, nic się nie dzieje automatycznie, ale jeśli w naszym sercu pojawi się Bóg przez Ducha Świętego, ożywi ten fragment Pisma Świętego i w naszym sercu pojawi się wystarczająca wiara i to Słowo zacznie działać w naszym życiu, to wiele osób, i jak powiedziałem, słyszałem wiele świadectw, że właśnie w ten sposób Bóg dotknął się ich życia, że doświadczyli uzdrowienia w oparciu o ten fragment, że w końcu przyszli do tego poziomu, że powiedzieli, Panie, sińcami Twoimi jestem uzdrowiony i to uzdrowienie się ziściło, zrealizowało, spełniło w ich życiu. Ku temu jest podstawa, drodzy. Ku temu jest podstawa. Tą właśnie podstawą jest Izajasz 53 i fragment z listu Piotra. Że tak się dzieje. Tak się dzieje. Jak powiedziałem, nie dzieje się to automatycznie, nie dzieje się to w każdym przypadku, ale tak się dzieje. Jeśli my w sercu dopuścimy, że w sercu naszym urośnie wiara, czy w jaki sposób Bóg to słowo ożywi w naszym sercu, w jaki sposób Bóg zadziała przez tą prawdę w naszym życiu. Pamiętam, nie wiem ile to było, 2-3 lata temu, nie wiem czy wy to pamiętacie, ale ja swoje kazania pamiętam. Nie wszystkie, niektóre bym chciał zapomnieć, ale nie zapominam ich, a niektóre zapominam, które bym nie chciał zapomnieć, ale głównie dużo moich kazań pamiętam i gdzieś je mam, wszystkie mogę do nich wrócić zawsze. Pamiętam to jakieś 2, może 3, może 4 lata temu. Dokładnie głosiłem o uzdrowieniu i też opierałem się o ten fragment Pisma Świętego z listu Piotra, z księgi proroka Izajasza i tak bardzo mocno akcentowałem to, że to jest ten fakt dokonany, tak jak wykonało się, obejmuje nasze grzechy, które Jezus poniósł w ciele swoim. Tak samo wykonało się, obejmuje to, że Jego ranami, Jego sińcami jesteśmy uleczeni. I chcę wam coś szczerze bardzo powiedzieć. Wtedy, kiedy to głosiłem w zborze, czułem taką z różnych stron opozycję, bo ja to czuję tutaj w swoim... Także ciężko widziałem, że ciężko się niektórym te prawdy przyjmuje, ale ja głosiłem dalej pomimo. No tak jest, tak ma kaznodzieja, że kaznodzieja czuje to, co się dzieje na sali. I czasami widzę, co się dzieje na sali. Na przykład widzę, jak ktoś odleciał, przepraszam, no to też to widzę, nie? Bo to widać, nie? Ale na przykład też czuję w swoim sercu to, co nie widzę. No nie, nie widzę, ale w swoim duchu gdzieś odczuwam to, co się dzieje na sali. I wtedy też tak widziałem, że no przebijam się. Niektórzy tak bardzo ładnie gdzieś nie mieli problemu z akceptacją tej prawdy, a niektórzy widziałem, że się zmagają. Ale w końcu ja się sam zacząłem zastanawiać, panie, jak to dalej pociągnąć. Ale skończyłem to kazanie, zrobiliśmy modlitwę, czyli zrobiłem wezwanie, przyszło do przodu około 10 osób do modlitwy. Pamiętam jak dzisiaj, około 10 osób. I modliliśmy się wtedy o uzdrowienie. To były osoby, które właśnie potrzebowały uzdrowienia. Modliliśmy się o te 10 osób. I po jakimś czasie jedna z tych osób przyszła do mnie. Powiedziała, że troszeczkę późno przychodzi, ale potrzebowała takiego dowodu na to, że faktycznie w jej życiu dokonało się uzdrowienie. I powiedziała mi, na co była chora. Wtedy mi nie powiedziała, gdyśmy się modlili, ale powiedziała, na co była chora i powiedziała, że właśnie podczas tej modlitwy została uzdrowiona. A nie chcę też opowiadać, mówić kto i z czego, bo to nie ma znaczenia w tym momencie. W czasie tej modlitwy została uzdrowiona. Wiecie, i ja, jak czułem w czasie do okazania pewne zmaganie, później jak wróciłem do domu, po tym świadectwie powiedziałem, Panie Boże, dobrze, że dokończyłem to kazanie. Dla tej jednej osoby to miało ogromne znaczenie. Czyli dla tej jednej osoby to miało ogromne znaczenie. Może 9 osób nie zostało dotkniętych, nie zostało uzdrowionych. Ale ja wam chcę powiedzieć tak, że jeśli powiedzmy na 10 osób wychodzących z problemem zdrowotnym jedna zostanie uzdrowiona, to powiedzcie mi, czy warto, czy nie. Powiedzcie mi, czy warto. Jeżeli głoszę Ewangelię do 100 osób i jedna się nawróci, to powiedzcie mi, czy warto, czy nie. Mogę powiedzieć, 99 osób nic nie skorzystało z tego. Tak? Mogę powiedzieć, to jest całkowita porażka. Tak? Ale dla tej jednej osoby było warto. Wiecie, i tak jest z tymi sprawami, że to nie jest tak, że my tak wszystko chłoniemy jak ta taka wysuszona gąbka i jak ją zanurzysz do wody, to ona od razu wciągnie wszystko. Czasami jest tak, że my jesteśmy już tak, jak ta gąbka, która już tam nic nie wciśniesz. Ona już jest pełniusieńka, już tam nic nie włożysz do tej gąbki i próbujesz tą wodę wtłoczyć, a ta woda się przelewa, rozlewa i nie ma nic. Tak? Więc czasami Bóg nas musi nieco wycisnąć. Jak nas wyciśnie, to dopiero to się uda coś dołożyć do naszej wiedzy, do naszego poznania. Ja muszę to powiedzieć i stwierdzić z tego miejsca, że przez całe życie, do dnia dzisiejszego, czytając Boże Słowo, ciągle się poszerza moje patrzenie na Boże Słowo. To nie jest tak, że zamknąłem 20 lat temu, kiedy skończyłem seminarium, moje zrozumienie Bożego Słowa i od tamtego czasu tylko po prostu utwierdzam się, że dobrze wierzyłem 20 lat temu. Widzę, że poprzez te wszystkie czas słuchania, czytania Bożego Słowa, widzę, że Bóg i poprzez przede wszystkim też doświadczenia, z którymi się spotykam, w sensie, że rzeczy, które się dzieją na moich oczach, w mojej obecności czy przy mnie, to mi rozciąga, rozszerza mój sposób patrzenia. Oczywiście to nie znaczy, że należy go tak rozciągnąć, że Biblię zostawimy sobie gdzieś na boku, bo nasz sposób już się tak rozciągnął. No nie, to musi być w obszarze Bożego Słowa, tak? Rozciąganie, ale w obszarze Bożego Słowa, w tym obszarze, gdzie Boże Słowo daje nam możliwość, żebyśmy się rozciągali. Więc drodzy, to jest drugi sposób modlitwy, czy drugi sposób, bym powiedział, może nie tyle modlitwy, co Bożego działania. I to Boże właśnie działanie jest takie, że może bym jeszcze to uzupełnił tym, jak to tak w praktyce zauważyłem, jak to działa. Działa to w praktyce w ten sposób, że człowiek w potrzebie zdrowotnej modli się, szuka Bożego uzdrowienia i zauważyłem, że to jest moim zdaniem zadziałanie Ducha Świętego. Jest to zadziałanie Ducha Świętego, że w jego sercu pojawia się takie głębokie przekonanie, taki poziom wiary, że sińcami jego jestem uzdrowiony. Ja wierzę, że to nie jest umysł. Ja wierzę, że to nie jest coś, co przychodzi z ciała, tylko to jest coś, co przychodzi z Ducha Bożego do serca tego człowieka. A czasami też rozpoznaję, że jest to po prostu zadziałanie daru wiary, biblijnego daru wiary, o którym czytamy w pierwszym liście do Koryntian w rozdziale 12. Jak działa dar wiary? Dar wiary działa w ten sposób, że w naszym sercu pojawia się szczególna pewność, szczególny rodzaj pewności co do pewnej sprawy i ta pewność jest niezachwiana i niepodważalna. Tak działa dar wiary, że w jakimś obszarze nie byliśmy w stanie sobie poradzić i czuliśmy tak, że raz jest tak, raz jest tak. Próbujemy natężać wiarę i bardziej ją natężamy, tym mniej tej wiary się okazuje i pojawiają się wątpliwości, a może to tak nie jest, może to tak nie działa. A dar wiary działa w ten sposób, że w jakiejś sprawie w naszym życiu pojawia się szczególny rodzaj pewności, niepodważalnej pewności, że tak jest dobrze, że to się dokonało. Wtedy osoba mówi, sińcami jestem uzdrowiona i jest pewna tego na podstawie wiary, którą Duch Boży wzbudził w jej sercu i rzecz się dzieje. Tak też działa dar wiary. Wiecie, że coś się pojawia, coś niebywałego w naszym sercu. A czasami się to pojawia w oparciu o Boże Słowo, ogłoszone Boże Słowo, że jest Boże Słowo głoszone i ta wiara jest wzbudzana poprzez głoszone Boże Słowo. Też przy współdziałaniu Ducha Świętego. Więc drodzy, bądźmy też otwarci na ten sposób, który Bóg chce używać w naszym życiu, że te prawdy biblijne w jakiś sposób nadnaturalny czy naturalny przez czytanie Bożego Słowa są w nas ożywiane. Ożywiane są te prawdy biblijne i wtedy te prawdy powodują, że my jesteśmy w stanie przyjąć to, co się wykonało. Że jesteśmy w stanie przyjąć to, co się wykonało. Ale to właśnie działa w ten sposób. Duch Boży to przynosi naszego serca. No i teraz będziemy dalej się rozciągać. Ewangelia Marka, rozdział 11. Spróbujmy się zmierzyć z tym fragmentem. Ewangelia Marka, rozdział 11. Nie wiem, czy wy lubicie ten fragment, czy nie. Ewangelia Marka, rozdział 11, wersety od 20 do 24. To jest ta sytuacja z drzewem figowym. Czytam od 20 rozdziału. A przechodząc rano, ujrzeli drzewo figowe uschłe od korzeni. I wspomniał Piotr i rzekł do niego, mistrzu, oto drzewo figowe, które przekląłeś, uschło. A Jezus odpowiadając, rzekł im, miejcie wiarę w Boga. Zaprawdę powiadam wam, ktokolwiek by rzekł tej górze, wznieś się i rzuć w morze, a nie wątpiłby w sercu swoim, lecz wierzył, że stanie się to, co mówi, spełni mu się. Dlatego powiadam wam, wszystko, cokolwiek byście się modlili, prosili, tylko wierzcie, że otrzymacie, a spełni się wam. Tylko mi nie mówcie, że nigdy w życiu nie mieliście problemu z tym fragmentem. Tylko mi nie mówcie, że nigdy w życiu nie zmagaliście się z tym fragmentem Pisma Świętego. Ja się zmagałem i pociłem i nie wiedziałem, co z nim zrobić. Wielokrotnie w życiu. Sytuacja jest, no, ale z drugiej strony musimy być uczciwi. To nie jest apokryf. To nie jest coś, co zostało dodane do Biblii i przypadkiem zostało włączone. Chcę powiedzieć, że w najstarszych manuskryptach jest ten fragment. W najstarszych manuskryptach on się znajduje, Ewangelii Marka. Jest po prostu. To jest tekst kanoniczny i natchniony. Bez wątpienia, nie ma żadnych wątpliwości co do tego. I historia, która ma miejsce, to nie jest historia, która jest poetycką historią, tylko to jest historia, która się zdarzyła i Jezus faktycznie przechodził koło tego drzewa figowego, jakby ktoś miał wątpliwości. I w wersecie 14 czytamy, a odezwawszy się, rzekł do niego, niechaj nikt na wieki z ciebie owocu nie jada. I słyszeli to uczniowie jego. Pan Jezus przechodził koło tego figowca i Pan Jezus faktycznie do tego figowca powiedział, niechaj nikt na wieki z ciebie owocu nie jada. Pan Jezus powiedział do tego drzewa figowego i za chwilę, może po paru godzinach, uczniowie ujrzeli, że to drzewo figowe naprawdę uschło. Taki był finał. Wiecie, i teraz, kiedy się to stało, kiedy oni są zadziwieni tą sytuacją, że to drzewo figowe uschło, Pan Jezus powiedział, niechaj się, nikt już nie jada z ciebie owocu, to drzewo uschło, to Pan Jezus to wykorzystuje, żeby im coś powiedzieć. Pan Jezus był mistrzem tego. Jak widział rozbrykane dzieci, to się nie denerwował. Tylko wiedział, co powiedzieć, żeby się uczniowie czegoś nauczyli. Jak widział winnicę, to wiedział, co powiedzieć, by się uczniowie czegoś nauczyli. Gdy widział, jak siewca wyszedł, aby siać, to wykorzystał to, żeby czegoś nauczyć. I my powinniśmy się uczyć od Jezusa. I więc ta sytuacja, kiedy to drzewo figowe uschło, Pan Jezus wykorzystuje, bo uczniowie zwrócili na to uwagę, przyglądają się, oglądają faktycznie sucho od korzenia. No nie ma inaczej, no to, tak widać. I Pan Jezus do nich wtedy mówi, Jezus odpowiadając rzekł im, miejcie wiary w Boga. I dalej mówi, zaprawdę powiadam wam, ktokolwiek by rzekł tej górze, wznieś się i rzuć się w morze, a nie wątpiłby w sercu swoim, lecz wierzył, że stanie się to, co mówi, spełni mu się. Wiecie, i tutaj przechodzimy do tego momentu, że zawsze mamy problem, co jest tą górą. No ja nie wyobrażam sobie, że Pan Jezus powiedział, żebyśmy po prostu wzięli i Tatry przenieśli gdzieś bardziej na północ, tak? A może nizin po jeziorze sprowadzili troszeczkę bardziej na południe czy na wschód. Ja nie sądzę, że Pan Jezus miał to na myśli, kiedy mówił o tym. I nieraz, słuchajcie, nawet ta symbolika nasza, ta taka życiowa nam mówi, mówimy nieraz góry, tak? Góry, mam góry w życiu. I co masz na myśli? Góry? Masz pod górę, albo nie mówimy tak, mam pod górę. Co to znaczy, że mam pod górę? Że mam ciężko, czyli nawet my, nawet nie znając tego fragmentu Pisma Świętego, górę odnosimy do różnych sytuacji trudności życiowych. Więc ja sobie zadaję pytanie, i to pytanie chcę stawiać przed wami także, czy góra w tej wypowiedzi Jezusa może oznaczać chorobę, czy nie? Czy jest to góra w twoim życiu? Czy jeżeli po prostu chorujesz, jeżeli cierpisz, to jest to góra w twoim życiu, czy nie jest to góra w twoim życiu? Oczywiście, że jest. Oczywiście, że jest. Przynajmniej ja tak rozumiem. Teraz Pan Jezus powiedział, że ktokolwiek by rzekł tej górze, przesuń się, wznieś się, przesuń się, gdzieś tam usuń się, a nie wątpiłby, lecz wierzyłby w to, co mówi, to się stanie. Więc moje jest pytanie tak, czy to jest mądre w ogóle? Powiedzcie mi, czy to jest mądre mówić w ogóle do figowca? Mówić do figowca. Czy to jest mądre w ogóle mówić do góry? No ja nie widziałem, żeby góra miała uszy. Żeby figowiec miał uszy. Ja nie widziałem. Ale Pan Jezus mówił do figowca. Ja wam więcej powiem. Pan Jezus nie tylko do figowca mówił. Czy wiecie, do czego jeszcze Pan Jezus mówił? Pan Jezus na przykład mówił do wiatru. Widzieliście, żeby wiatr miał uszy? Pan Jezus na przykład mówił do burzy. To naprawdę jest głupie. Ale Pan Jezus tak robił. Ale Pan Jezus tak robił. A wiecie, że na przykład Pan Jezus mówił do gorączki? Gdzieś nawet mam to zapisane, teraz szukam szybko. Ewangelii Łukasza, 4 rozdział. Ewangelii Łukasza, 4 rozdział. Ewangelia Łukasza, rozdział 4, werset 38-39. 38-39. Czytamy, a wyszedłszy z synagogi, wstąpił do domu Szymona. A teściowa Szymona miała wielką gorączkę i wstawiali się u niego za nią. I stanąwszy nad nią, zgromił gorączkę i ta opuściła ją. I zaraz wstawszy, usługiwała im. No, bardzo dziwne. Pan Jezus nawet nie wziął ją za rękę i powiedział, bądź uzdrowiona. Tylko Pan Jezus stanął nad nią i zgromił gorączkę. I to słowo tutaj zgromił jest tym samym słowem, które jest użyte jak gromił demony. Gromił demony, czyli zwracał się do demonów, nakazuje ci, abyś wyszedł, zgromił demona. I tak samo zgromił gorączkę. Czy ja sobie wyobrażam, że to mogło wyglądać w ten sposób? Nakazuje ci opuścić teściową Szymona, Piotra. I teraz dowiadujemy się, że gorączka ustąpiła. Czy Pan Jezus to, co powiedział, On też to pokazał uczniom w różnych innych sytuacjach. Ja chcę wam powiedzieć tak. Ja mam z tym problem, bo ja myślę jak Europejczyk. I dla mnie na przykład mówienie do czegoś jest, wydaje mi się, głupie po prostu. Ale jeżeli jestem uczciwy i dla mnie Boże Słowo ma znaczenie i ma wartość i chcę się mu podporządkować, to chcę, żebyśmy zobaczyli to, że Pan Jezus tak czynił. Pan Jezus tak robił. Oczywiście nie powiem, że zawsze tak robił, bo to byłoby nieuczciwe, ale od czasu do czasu też tak robił. Więc moje pytanie jest takie, czy jestem gotów być głupcem dla Chrystusa? Pomyślmy sobie o tym, czy jestem w stanie być głupcem dla Chrystusa? To powiem wam świadectwo, przykład wam podam z naszego zboru. Niedawno ta osoba opowiadała to świadectwo, bo przypomniałam sobie. No, tu już mogę powiedzieć z imienia i nazwiska, to brat Bartek Szramik opowiadał to świadectwo. Rok temu miał takie bóle w ręce, w ręce, które promieniowały gdzieś od góry przez całą dłoń. I wiem o tym, że miał te bóle, bo prosił mnie, żebym się z nim modlił. Powiedział, drętwie mi ręka, nie wiem, co się dzieje, nie jestem w stanie nawet komputera obsługiwać, myszka mi ucieka, nie mogę w stanie po prostu dobrze używać ręki. I modliliśmy się razem o tą sprawę. Ja go tam pytałem, jak z tymi bólami jest. On powiedział, że no, nie zeszło, że dalej te bóle odczuwa. I był w naszym zborze pewien brat, który też głosił kazanie, usługiwał. I też zrobił wezwanie do modlitwy. I Bartek też wyszedł do modlitwy i stał ten kaznodzieja. Ja stałem obok i Bartek stał obok. W trójkę żeśmy stali. I dokładnie słyszałem, jak się pomodlił ten kaznodzieja. Ten kaznodzieja nakazał temu bólowi, aby ustąpił z ręki. Nakazuje ci bólu, abyś odszedł, ustąpił z tej ręki. Zwrócił się do bólu. Powiedział do drętwiejącej ręki, aby była niedrętwiejąca. Coś tak jak Pan Jezus do figowca, coś tak jak Pan Jezus do gorączki. Wiecie, i Bartek zapomniał sobie o tym. Zapomniał sobie go, bo go przestało boleć. Dokładnie tak jest w naszym życiu. Przestało nas boleć, to zapominamy, że nas bolało. I wiecie, przypomniał sobie po kilku miesiącach sobie przypomniał. I po kilku miesiącach przyszedł w zborze, nie wiem, czy to było środowe spotkanie modlitewne, nie wiem, czy któryś z was pamiętacie, nie wiem, już nie pamiętam, czy to był tydzień modlitwy, czy było środowe spotkanie modlitewne, powiedział, że zapomniał i teraz mu Bóg przypomniał, że wtedy od tego czasu ręka go przestała boleć. Że od tego czasu jego ręka jest uzdrowiona. I po iluś miesiącach dopiero oddał Bogu chwałę i złożył świadectwo. Bo Duch Święty mu przypomniał, że właśnie to było to. Więc moje pytanie jest takie, czy jestem gotowy być głupcem dla Chrystusa? Zastanówmy się na tym. Czy jest biblijna podstawa, żeby się w ten sposób pomodlić? Czy jest biblijna podstawa, czy nie ma biblijnej podstawy? Jeżeli nam się wydaje, że w tym jest jakaś przesada, to chcę wam powiedzieć, że z naszego punktu widzenia może być, ale jestem przekonany, że jest biblijna podstawa do tego. Mam jeszcze czwarty sposób, ale go zamknę, nie będę go dzisiaj rozszerzał, żeby nie za dużo wrzucić nam wszystkim do głowy naraz. Więc ten czwarty sposób modlitwy sobie zostawię może na inny czas, ale chcę zrobić końcówkę, bo ona ma bardzo ważne, bo teraz będzie bardzo, bardzo ważne pytanie. Może najpierw podsumowanie. Podsumujmy w ten sposób. Mianowicie, jeśli mamy do czynienia z chorobą, czy to w naszym życiu, czy w życiu kogoś bliskiego, czy w życiu kogoś ze zboru, możemy w imieniu Jezusa modlić się i prosić o uzdrowienie. Czy jest do tego biblijna podstawa, żeby tak robić? Możemy się modlić i prosić o uzdrowienie. Druga rzecz. Jeżeli w naszym życiu lub w życiu kogoś ze zboru czy kogoś bliskiego jest choroba, to możemy oprzeć się o Izajasza 53 rozdział i przyjąć gdzieś do naszego serca to, że wykonało się. A wierzę w to też głęboko, że Duch Święty wzbudza w nas nadnaturalną wiarę, abyśmy mogli przyjąć uzdrowienie na podstawie tego, że sińcami Jego jesteśmy uleczeni. Czy ktoś przeżył coś takiego w życiu ze zboru? Z nas? Myślę, że gdybym o to poprosił, to byłyby osoby takie, które tego doświadczyły. To, że ja tego nie doświadczyłem, jeszcze jedną rzecz powiem. To, że ja tego nie doświadczyłem, to nie znaczy, że to nie jest prawdą. A my często myślimy tak, że jeżeli ja czegoś nie doświadczyłem, to znaczy, że to nie jest prawdą. Chcę ci powiedzieć, że to jest nieprawda. To, że ty nie zostałeś wskrzeszony z martwych, to nie znaczy, że nie ma wskrzeszenia z martwych. Rozumiemy to? Ja nie mogę się tylko zamknąć mojej wiary do tego, co ja osobiście przeżyłem, że to jest wszystko, że nie ma nic ponad to. Otóż jest ponad to. Bo nikt z nas nie został wskrzeszony z martwych, a czy jest wskrzeszenie z martwych, czy są ludzie, którzy byli wskrzeszeni z martwych? Ja mogę powiedzieć, nie zostałem wskrzeszony z martwych, nie ma wskrzeszenia z martwych. Są ludzie, którzy zostali uzdrowieni właśnie dlatego, że przyjęli do swego serca wiarą przez Ducha Świętego, że sińcami Jego jesteśmy uleczeni i uzdrowienie się dokonało w ich życiu. Musimy to rozumieć. I trzeci sposób to jest tak, że są takie sytuacje, kiedy stajemy się głupcami dla Chrystusa i przemówimy do choroby. nakażemy chorobie w imieniu Jezusa, aby opuściła ciało danej osoby, danego człowieka. Stajemy się głupcami, mówimy do gorączki, żeby odeszła. Do bólu mówimy, żeby odeszła. Mówimy do żołądka, żeby żołądek był zdrowy. Szaleństwo. Ale ma to szaleństwo biblijne podstawę, żeby w ten sposób powiedzieć. Pan Jezus tak się zwrócił do drzewa figowego, Pan Jezus tak powiedział do gorączki, do burzy się tak zwracał. Oczywiście ważnym aspektem tutaj, bo to też dużo tych rzeczy jest, ale ważnym aspektem jest tutaj autorytet. To jest bardzo ważne. Nie mogę tego pominąć. Autorytet, który Bóg daje przez Ducha Świętego. Bo to nie jest tak, że my sobie wypowiemy i rzeczy się dzieją. Tu chodzi też o ten autorytet, który posiadał Chrystus i autorytet, który posiadamy, gdy stajemy się ludźmi zanurzonymi w Jezusie Chrystusie, tak wiecie, całkowicie. To się nie weźmie tylko z tego, że będziemy sobie o tym bez przerwy mówić i nagle się nam to stanie. Nie, to jest związane z autorytetem, który człowiek ma w Jezusie Chrystusie, gdy jest z Nim zanurzony, gdy jest z Nim ugruntowany, gdy jest mocny w Chrystusie, gdy Duch Boży spoczywa na Nim. Duch Boży spoczywa na Nim. Więc teraz pytanie takie, nie na rozgrzewkę, bo to jest na koniec już. Który z tych sposobów jest najlepszy? Przepraszam, się śmieję tutaj coś. Który z tych sposobów jest najlepszy? Jak powinniśmy się modlić o chorych? Czy może jest jeden lepszy sposób, a drugi jest gorszy sposób i należy przyjąć metodę, że będziemy się tak modlić o chorych? Jak to jest? Wiecie, i tutaj jest ukryte sedno. Wiecie, że Pan Jezus i Boże Słowo daje nam podstawę, że możemy się modlić tak. Boże Słowo nam daje podstawę, że możemy tak to przyjąć i Boże Słowo daje nam podstawę, że tak możemy zrobić. Ale to, w jaki sposób należy się pomodlić, to nie zależy tylko od tego, jak ja sobie przyjmę modlić, że On jest najlepszy. To zależy od Ducha Świętego. To zależy od Ducha Świętego, który spoczywa na nas, kiedy my przystępujemy do Boga i kiedy modlimy się o jakieś sprawy, to zależy od Ducha Świętego. Tu jest jak gdyby ukryty ten cały klucz. Duch Święty nas inspiruje, pokazuje nas, prowadzi nam, jak mamy się modlić, w jakiej sprawie. I wtedy możemy wybrać to, co pochodzi od Ducha Bożego. Ale jeszcze dalej drążę, bo ja jestem taki dociekliwy. Czy najważniejsze jest w modlitwie o uzdrowienie sposób, w jaki się pomodlę? Czy najważniejsze jest to, czy będę prosił, a może nie, a może przemówię do choroby? Co jest najważniejsze? I otóż tutaj dochodzimy do drugiego wniosku, że nie najważniejszy jest sposób, chociaż myślę, że on ma znaczenie. Myślę, że on ma znaczenie, ale to nie jest znaczenie fundamentalne. Sposób jest ważny, ale jest coś ważniejszego. Ważniejsze jest to, z jakim stanem serca się modlimy. To jest ważniejsze. Nie sposób, nie metoda, ale to, co jest tutaj gdzieś w naszym sercu, to jest ważniejsze. I znów kolejne kazanie musiałbym wygłaszać na ten temat, co wpływa, co jest tutaj w naszym sercu, co sprawia, że Bóg jest i odpowiada na naszą modlitwę. I może powiem w ten sposób. Są różne sposoby modlitwy o chorych. Naprawdę, nie ma jednego sposobu i widzimy to ewidentnie w służbie Jezusa. Pan Jezus praktycznie nigdy nie pomodlił się i nie usłużył tak samo. Za każdym razem było to nieco inaczej. Jest wiele sposobów modlenia się o chorych. Jest wiele sposobów, które Boże Słowo nam pokazuje, w jaki sposób możemy się modlić o chorych. Ale jak powiedziałem, nie sposób jest fundamentalny i najważniejszy, lecz ważniejsze o wiele jest to, co się kryje w sercu człowieka, modlącego się lub tego, który przyjmuje uzdrowienie. Ale też ważne jest, abyśmy nie byli zamknięci, zablokowani i sprowadzeni tylko do tego, że istnieje tylko jakiś jeden uznany, ustalony sposób i my według niego postępujemy i tak Bóg zadziała, inaczej już nie zadziała. A jeszcze, żeby to potwierdzić, to chcę wam przeczytać list do Koryntian, pierwszy rozdział, 12 werset. 12 rozdział, list do Koryntian, rozdział 12. List do Koryntian, 12 rozdział, wersety od 4 do 6. Chcecie posłuchać ze mną? Pierwszy do Koryntian, rozdział 12, werset 4, 5 i 6. A różne są dary łaski, lecz Duch ten sam. I różne są posługi, lecz Pan ten sam. I różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. Czy zwróciliście kiedyś uwagę na to zdanie, że różne są sposoby działania? I ten sam Bóg? Różne są sposoby działania. Ja nie mogę powiedzieć, że to jak ja to robię, to jest najlepsze i najwłaściwsze. Różne są sposoby działania. I czasami Bóg przez Ducha Świętego mówi nam, żebyśmy zrobili coś, co jest niestandardowe. Coś, co wykracza. Ale oczywiście mieści się w obszarze Bożego Słowa, bo to też chcę zaznaczyć, to jest dla mnie fundamentalne. To się musi mieścić w obszarze Bożego Słowa. To nie może być totalne odjechanie, po prostu odlecenie na orbitę gdzieś nie wiadomo gdzie. To się musi mieścić w obszarze Bożego Słowa, ale z drugiej strony wiem, że różne są sposoby działania. Naprawdę są różne sposoby działania. I raz pomodlimy się, poprosimy Pana Boga z pokorą, z wiarą w sercu i przyjdzie uzdrowienie. Drugi raz Duch Święty ożywi i przyjmiemy słowo, że sińcami Jego jesteśmy uleczeni. A trzeci raz Duch Święty nas zainspiruje, żebyśmy przemówili do choroby i ta choroba odejdzie i ból ustąpi. Chodzi o to tylko, żebyśmy dopuszczali do naszego życia, że tak być może. Że tak być może, żebyśmy się nie zasklepili w jednym sposobie patrzenia na to, jak działa Bóg. Bóg jest bardzo szeroki w swoim działaniu, a w Bożym Słowie to wyraził. Więc czym kończymy na dzisiaj? Dzisiaj kończymy na tym, że zachęcam was do tego, że jeżeli jesteście chorzy, to się modlcie, dobrze? Zachęcam was do tego. Gdy ja jestem chory, gdy jesteście chorzy, to się modlcie. Módlcie się tak, jak was Bóg prowadzi, tak jak macie w swoim sercu, jak Bóg was prowadzi, ale wiedzcie o tym, że Bóg czasami może was poprowadzić, zainspirować do nieco innej modlitwy, niż modliliście się do tej pory. Nie odrzucajmy tego, co myśli się w obszarze Bożego Słowa. Bo czasami chce Bóg użyć tego innego sposobu modlitwy, żeby się dotknąć naszego życia, żeby zadziałać w naszym życiu. Takie trochę ekspresyjne było to kazanie, ale ono jest z głębokiego mojego osobistego przeżycia, więc dlatego je tak je wygłosiłem. Chciałem, żebyśmy się na koniec, drodzy, pomodlili. Pomódlmy się o samych siebie.